Przechodzimy do poselstwa trzeciego tego szkolenia na temat czynników niezbędnych do odzyskania życia Kościoła. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z powodu tego tematu. Zanim przejdę do tego planu, chciałbym powiedzieć coś pokrótce na temat ogólnego tematu, to znaczy te czynniki są opisane jako niezbędne. Oznacza to, że nie są jedynie ważne, nie są jedynie konieczne, nie tylko dobrze je mieć. Jeśli ich nie macie, to umieracie. Są niezbędne, są jak niezbędne organy w waszym ciele. Być może moglibyście żyć całkiem dobrze bez jednego z waszych palców, ale nie moglibyście żyć bez waszego serca. Ono jest niezbędne. O czym mówimy tutaj na tym szkoleniu, to rzeczy, które są niezbędne do odzyskania życia Kościoła. Myślę, że dobrze rozważać to w taki sposób. Nie są one opcjonalne, nie są to tylko dobre pomysły. Musimy je mieć. Musimy. I musimy mieć je wszystkie. Możliwe, że możemy nie spełniać ich. Może nam ich brakować, ponieważ to, o czym tu mówimy, gdy przeczytamy te plany tego szkolenia, zdacie sobie sprawę, że to jest kompleksowa lista. Jeśli macie je wszystkie, macie pełne odzyskiwanie życia Kościoła. Jest całkiem kompleksowe. Spoglądamy ku Panu, aby to szkolenie wprowadziło nas w te wszystkie niezbędne kwestie. Tematem tego konkretnego poselstwa, ono jest dość długi tytuł, pozwólcie, że go przeczytam. Czynnik tego, że Kościół jest w trójjedynym Bogu. Kościoły miejscowe są wyrazem ciała Chrystusa, a wierzący praktykują życie Kościoła, mając świadomość ciała. Czy to są trzy czynniki, czy jeden? To jest jeden czynnik. One są jednym czynnikiem. Zauważcie, że w tym tytule słowo czynnik występuje w liczbie pojedynczej. Tak więc jest to swego rodzaju złożony czynnik, potrójny czynnik, możecie tak nazwać. I to jest pełne znaczenia, że te trzy rzeczy są zestawione ze sobą razem. Powodem, dla którego są one zestawione razem, dlatego że należą do siebie nawzajem, a powodem tego, że są w takiej kolejności, jest bardzo ważny powód. Nic w Słowie, szczególnie nic w Bożym Słowie nie jest przypadkowe. Nic, mówię wam. Mówię również, że posłudze również nie jest to przypadkowe. Nawet kolejność ma znaczenie. Przeczytam ponownie. Czynnik tego, że Kościół jest w trójjedynym Bogu, to musi być na początku. Musi być. Ponieważ mówimy o naturze Kościoła, nie o stanie Kościoła, ale naturze. Kościół jest w trójjedynym Bogu. Jest to jeden z punktów rzymskich na planie. Następnie drugi punkt stanowi równowagę. Kościoły miejscowe są wyrazem ciała Chrystusa. Tak, Kościół jest w trójjedynym Bogu. Zgadzamy się z tym. I jesteśmy szczęśliwi, że możemy powiedzieć, że Kościół jest w trójjedynym Bogu, a to naprawdę abstrakcyjne. Więc uczyńmy to rzeczywistym. Uczyńmy to praktycznym. Ten Kościół, ten jeden Kościół, który jest w trójjedynym Bogu, jest wyrażony w kościołach miejscowych. Jak wspaniale. Teraz trzeci punkt wypływa z dwóch pierwszych. Praktykujemy to życie Kościoła w kościołach miejscowych, mając świadomość ciała. Czyż to nie piękne? Cóż za piękna równowaga. Mamy powszechny aspekt Kościoła, będącego w trójjedynym Bogu. Mamy miejscowy aspekt Kościoła, praktykowanie życia Kościoła. Ale gdy praktykujemy życie Kościoła, czynimy to, mając świadomość ciała Chrystusa. Podziwiam tę kolejność. W tym planie, oczywiście teraz już wiecie z samego czytania tytułu, poruszymy te dwa główne aspekty Kościoła. Dwa główne aspekty Kościoła to Kościół jest powszechny oraz to, że Kościół jest miejscowy. Oczywiście jest wiele więcej, ale to są dwa główne aspekty. Tutaj powinniśmy coś zauważyć, a mianowicie, że boska prawda w Biblii zawsze ma dwie strony. Wiecie, uzyskaliśmy wielką pomoc od brata Lee. On nas skierował do artykułu brata Roberta Goveta o dwoistości boskiej prawdy. Możecie to znaleźć. Mamy to umieszczone na stronie internetowej Walka o wiarę. Znajduje się tam. Govet napisał to ponad 100 lat temu. Oj, mówię wam. We wczesnym XIX wieku napisał to. Otrzymujemy właściwą pomoc od tych, którzy byli przed nami. Przez stulecia ludzie nauczyli się właściwych zasad interpretacji Biblii. Oczywiście uczynili też wiele błędów. Ale ta jedna zasada, jestem tego pewny, jest taka, że prawda w Biblii zawsze ma dwie strony. Gdy przeczytacie sobie ten artykuł, zobaczycie, że Govet przedłożył wiele szczegółowych przykładów. Pozwolę sobie powiedzieć największe, które są użyte w Biblii. Trójjedyny Bóg i Kościół. Prawda o trójjedynym Bogu niesie za sobą dwojakie znaczenie. Jest trzech, jest jeden. Oraz Kościół jako wyraz trójjednego Boga również charakteryzuje się dwoistością prawdy. Mamy tu powszechny aspekt i miejscowy aspekt. Tak więc używa on także tego tematu, którego my dzisiaj używamy, który omawiamy, aby zilustrować zasadę dwoistości. Ale chciałbym wam powiedzieć w tym poselstwie, że nie wystarczy rozpoznać, że prawda ma dwa aspekty. To jest dobre, dwie strony, ale nie wystarczy. A powodem jest to, że Biblia coś podkreśla, ma centralną wizję, nieprawdaż? Niektórzy ludzie mówią, że musimy zrównoważyć dwie strony prawdy. Nie, nie. Biblia nie mówi o równoważeniu. Nie jest to kwestia równowagi. I myślę, że gdy będziemy kończyć ten plan, będziecie o tym przekonani. Musicie trzymać się obu stron, ale słuchajcie tego. Biblia coś podkreśla, na coś kładzie nacisk. I musimy być niezwykle dokładni i precyzyjni, gdy mówimy o prawdzie, ponieważ Biblia jest precyzyjna. Nawet jeśli będziecie zważali na dwie strony prawdy, co jest dobre, większość ludzi nie zważa. Więc jeśli zatroszczycie się o te dwie strony prawdy, bardzo dobrze, ale słuchajcie. Nauczając prawdy, a nawet powiem więcej, w obchodzeniu się z posługą, nie możecie jedynie nauczyć się równowagi, ale musicie nauczyć się właściwego nacisku. Jeśli kładziesz nacisk na coś niewłaściwego, nawet pomimo tego, że to jest całkowicie poprawne, to spowodujesz wiele problemów. Zapamiętajcie to, ponieważ będziemy do tego wracać, podczas gdy będziemy przechodzić przez ten plan. Kolejną zasadą biblijnej interpretacji jest zasada pierwszej wzmianki jakiejś rzeczy w Piśmie Świętym. Tak więc, gdzie jest pierwsza wzmianka o Kościele w Biblii? Jest to słowo Pana, które On sam wypowiedział w Mateusza 16 rozdziale. Powiedział, zbuduję mój Kościół. Pierwsza wzmianka Kościoła w Biblii nie mówi o aspekcie miejscowym, ale o aspekcie powszechnym. Później w tej samej księdze Ewangelii według Mateusza, rozdział 18, on owszem powiedział coś o miejscowym aspekcie i będziemy o tym mówić, ale jest to znaczące. Wszystko w Biblii jest znaczące, nawet najmniejszy szczegół. Jeśli jest w Biblii, tak jak powiedziałem, nie jest to przypadkowe. Jest powód, dla którego Pan nadmienia aspekt miejscowy, aspekt powszechny na początku. Jest powód. Dobrze. Pozwólcie, że powiem coś więcej na ten temat, zanim przejdziemy do planu. W księdze Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, Paweł spędził całe 3 lata swojej posługi w jednym kościele miejscowym, kościele w Efezie. Pomyślcie o tym. Apostoł Paweł nie miał bardzo długiej posługi. Jego publiczna posługa została skrócona z powodu jego długiego pobytu w więzieniu. Dzięki Bogu, że pozwolili mu pisać listy, gdy był w więzieniu. Ale jego publiczna posługa w ogóle nie była długa. Niezwykłe. Podobnie było z bratem Ni. Jego publiczna posługa była bardzo krótka. Ale on nie mógł pisać z więzienia. Paweł mógł. Cóż, Paweł spędził 3 lata w Efezie. Oczywiście więc był pełen brzemienia o ten szczególny kościół miejscowy. A Dzieje Apostolskie 20 rozdział notuje, że gdy opuścił to miejsce, wiedział, że to będzie ostatni raz, kiedy widzi braci w Efezie. Tak więc zwołał starszych do siebie, zanim wyruszył do Jerozolimy, ponieważ chciał powiedzieć im ostatnie słowo. Wiecie, Dzieje Apostolskie 20 rozdział wywiera ogromne wrażenie. Paweł nie tylko nauczał świętych publicznie, ale od domu do domu odwiedził wszystkie domy świętych w Efezie. Możecie to sobie wyobrazić? Tak na marginesie, nie jest to objazd, to tylko taka pauza. Nawet dzisiaj niektórzy ludzie mówią, że po tym, gdy apostołowie ustanowią kościoły i wyznaczą starszych, nie mają nic wspólnego z tymi kościołami więcej. To naprawdę jest fałszywa nauka. Spójrzcie na Pawła. Paweł ustanowił kościół w Efezie. Następnie pozostał tam przez 3 lata, a następnie zwołał starszych z Efezu, by mieć społeczność z powodu jego bliskiej relacji z tym kościołem. Więc nie akceptujemy tej nauki. Nie akceptujemy, nie zgadzamy się z nauką, że apostołowie muszą trzymać ręce z dala od kościołów miejscowych, gdy już są ustanowione. Tak naprawdę, po tym, gdy skończymy ten plan, będziecie przekonani, że to niedorzeczne. To jest całkowicie przeciwko objawieniu Biblii. Jakkolwiek Paweł miał szczególną troskę o ten szczególny kościół miejscowy, a jednak gdy pisał swoją rozprawę na temat kościoła, która to jest księgą listu do Efezjan, naprawdę tak jest, to tak jakby Paweł miał pracę doktorską na temat kościoła. Co on podkreśla? Powiedzcie mi. Podkreśla ciało. Mogę znaleźć jedynie dwa wersety w liście do Efezjan, które odwołują się do miejscowego aspektu Kościoła. Może znajdziecie więcej? Efezjan 1:1 mówi o tym, że świętych, którzy są w Efezie. Dobrze, to musi być miejscowe. A następnie w Efezjan 2:22 jest powiedziane, w którym i wy jesteście razem budowani mieszkanie Boga w duchu. Odnosi się to do świętych, którzy są w Efezie. Poza tym, pomyślcie o liście do Efezjan. Cała księga jest na jaki temat? Na temat aspektu powszechnego. Tak naprawdę, faktycznie nawet w naszym przekładzie odzyskiwania tematem księgi listu do Efezjan jest Kościół, tajemnica Chrystusa, ciało Chrystusa jako pełnia Chrystusa, stająca się pełnią Boga. Czy widzicie tutaj, na czym pada nacisk? To uderzające. Także zgodnie z dziejami apostolskimi, Paweł spędził trochę czasu w mieście Tesaloniki. I mamy to też w planie, ale spędził tam niewiele czasu. Dzieje apostolskie 17:2 mówi, że przemawiał tam w synagodze przez trzy następujące po sobie sabaty. Także mógł być w Tesalonice jedynie przez 3 tygodnie, prawdopodobnie mniej niż miesiąc, razem z dwoma braćmi, z Sylwanem i Tymoteuszem. I w tak krótkim czasie wzbudzili kościół miejscowy w tym mieście. Czyż to nie niesamowite? Jestem tak szczęśliwy, że dzisiaj mogę wam powiedzieć, że mamy kościół w Tesalonice. To po raz pierwszy od czasów Dziejów Apostolskich 17 rozdziału, kiedy mamy właściwy kościół miejscowy w tym mieście. Czyż to nie wspaniałe? Myślę, że to czyni Pana szczęśliwym, że zdobył na nowo to miejsce. Ale o co mi tu chodzi? Wszyscy święci w Tesalonice byli nowymi wierzącymi. Prawdopodobnie Paweł nawet nie wyznaczył jeszcze żadnych starszych. Tak zgaduję. Oczywiście nie wiedzieli, jak prowadzić życie Kościoła. Nigdy w nim nie byli. Więc jeśli wy napisalibyście pierwszy list do Tesaloniczan, albo ja, dzięki Panu, że nie napisaliśmy go, my dalibyśmy im instrukcję, jak praktykować życie Kościoła. Numer jeden, potrzebujecie starszych, potrzebujecie diakonów, musicie mieć spotkania dziecięce, musicie mieć to i tamto. Nie znajdziecie tego w tych listach. W pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan on nie porusza żadnej z tych spraw. Porusza kwestię natury i pozycji Kościoła. Nie porusza praktyki. Uważam, że jest to bardzo, bardzo interesujące, ponieważ oni byli nowi. Nie mogę sobie wyobrazić. Gdy sobie zdałem z tego sprawę, powiedziałem, ojejku, miałem tyle błędów wiele razy. Ludzie tak naprawdę nie potrzebują instrukcji o tytule, jak praktykować życie Kościoła. Nie ma tego w Nowym Testamencie, prawda? W rzeczywistości, tak do mnie to przyszło, gdy podczas gdy studiowałem do tego poselstwa, tak naprawdę nie ma rzeczywiście żadnej nauki. Nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nauki Nie ma doktryny w Nowym Testamencie na temat Kościoła miejscowego. Nie ma tam tego. Jest objawienie. Jak tylko Kościół staje się Kościołem w miejscowości, jest nazywany Kościołem w tym mieście bez żadnego wyjaśnienia. Łukasz nie powiedział, teraz posłuchajcie, musimy powołać się do Kościoła Jerozolimy, ponieważ jest tylko jeden Kościół w jednym mieście. Nie, Łukasz tak nigdy nie powiedział. Dlaczego? Bo w Bożym spojrzeniu byłoby to dziwne. Nie ma tak, że są jakieś opcje. Kościół w miejscowości posiada granice miejscowości. Koniec historii. Nie ma potrzeby wyjaśnienia. A gdy Kościół poszerzył się do Antiochii, Kościół w Koryncie, bez wyjaśnienia, ponieważ nie potrzeba żadnego wyjaśnienia. Ale na temat Kościoła powszechnego potrzeba całkiem sporo wyjaśnienia. Teraz sobie przypomniałem, gdy byłem tak młody, posiadaliśmy wszystkie te rzeczy, które teraz mamy. Moja pierwsza Biblia, podczas gdy byłem studentem, nie było wtedy internetu w tych dniach, więc z tyłu mojej Biblii zapisałem każdy werset, jakikolwiek mogłem znaleźć na temat aspektu miejscowego Kościoła. A później spisałem każdy możliwy werset na temat Kościoła powszechnego. Wciąż mam ze sobą tę Biblię. Jest o wiele więcej na temat Kościoła powszechnego. Wiecie, jako nowy wierzący, niektórzy was to zrozumieją, gdy przyszedłem do odzyskiwania w 70-tych latach, naprawdę podkreślaliśmy aspekt miejscowy Kościoła. Więc byłem bardzo zaskoczony, gdy po raz pierwszy to studiowałem. Powiedziałem, wow, wygląda na to, że Biblia naprawdę niewiele mówi na ten temat. Naprawdę. A co, jeśli chodzi o Pisma Jana? Pisma Jana nie odwołują się do Kościoła jako Kościoła oprócz Księgi Objawienia. Czyż nie tak? W Jana 14-17 przedstawia powszechny aspekt Kościoła bez używania słowa Kościół. Mowa jest o domu Ojca, krzewie winnym, o krzewie Syna, o dziecku Ducha. To są boskie i mistyczne aspekty Kościoła. Nie są one miejscowe ani praktyczne. Nawet w Księdze Objawienia, po rozdziale pierwszym, nie ma wzmianki o żadnym kościele miejscowym, ponieważ nie kładzie się na to nacisku. Ostatnie słowo, zanim przejdziemy do planu. Myślę, że będziemy w porządku, jeśli chodzi o czas. Chciałbym powtórzyć tą kwestię o tym, że gdy posługujemy się prawdą, musimy być bardzo precyzyjni. Rzekłbym, zwłaszcza ci, którzy niosą odpowiedzialność w życiu Kościoła, starsi i bracia niosący odpowiedzialność, ale obejmuje to odpowiedzialne siostry. Musimy być ostrożni i precyzyjni, ponieważ święci oczekują, że będziemy znać prawdę i oczekują, że to, co mówimy, to będą mogli na tym polegać. Wspomnę dwa wersety z Mateusza, mówiące o tym, jak sam Pan posługiwał się prawdą. To jest najlepszy instruktaż, jaki możemy mieć. W jaki sposób on ją traktował? Mateusza 5,18 mamy werset, który wszyscy znamy. Pan powiedział, ani jedna jota, ani jeden seryf prawa nie odpadnie, dopóki wszystko nie zostanie wypełnione. To tak interesujące. Nie powiedział ani jedna księga, ani jeden rozdział, ani jeden werset, ani jedno słowo, ani jedna litera. Wiecie, seryf to tylko mała cząstka jednej litery. To jest właśnie dokładność i precyzja Pana w dbałości o Słowo Boga. On dba o wszystko, ponieważ on wie, że to jest Słowo Boże. Wszystko jest znaczące, ale posłuchajcie, wszystko nie jest równie ważne. Tak więc w tej samej księdze, Mateusza 23:23, łatwe do zapamiętania, ponieważ jest to 23:23, mówi do faryzeuszy i powiedział, że dbacie tak bardzo o składanie dziesięciny, ale lekceważycie o wiele poważniejsze sprawy prawa, sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność. A następnie Pan użył niesamowitej ilustracji. Mówił wam, nikt nie potrafi nauczać Biblii tak jak Pan Jezus. Powiedział, odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Powiedział, że o relatywnych wagach tych dwóch kwestii w Biblii. Dawanie dziesięciny ma wagę komara, a te sprawy, sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność mają wagę wielbłąda. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście wielbłąda. To naprawdę wielka bestia. Mówię wam. Odwiedziłem kościół w Kairze. Oni przymusili mnie, bym zobaczył wielbłądy. Naprawdę nie chciałem. Ojejku, mówię wam. Są olbrzymie. Większe niż koń. Nie wiem, ile one ważą, ale będziecie potrzebowali wielu komarów, żeby to zrównoważyć. Taki był Pan. Pan przewodził, mówiąc nam, że jest różnica wag. Czyż nie tak? Jest. Oczywiście, brat Lee używał nieco innej ilustracji, ale również bardzo dobrej. Brat Lee porównał prawdę do drzewa. Powiedział, że niektóre rzeczy są jak pień drzewa, a niektóre rzeczy są jak gałęzie i liście. Kiedy po raz pierwszy to usłyszałem, pomyślałem sobie, czy to w porządku, żeby tak mówić? Czy ja jestem jedyny? Wiecie, zapytałem siebie, ponieważ szanują Biblię tak jak wy. Powiedziałem, czy naprawdę możemy tak powiedzieć? I później pewnego dnia przeczytałem Mateusza 23:23 i byłem w pełni w pokoju. Powiedziałem, pański przykład był o wiele bardziej ekstremalny. Komar i wielbłąd. Dobrze, przejdźmy teraz do planu. Powiedziałem wam, że są trzy punkty, tak więc są trzy punkty rzymskie, one dokładnie odpowiadają tytułowi, więc przejdźmy teraz do nich. Po pierwsze, z pierwszego listu do Tesaloniczan 1:1. Kościół znajduje się w trójjedynym Bogu. Paweł zaadresował list do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, wszyscy jesteśmy zaznajomieni z listami Pawła. Miał swego rodzaju pozdrowienie i przywitanie na początku każdego z nich, tak jak to. Jedynie w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan, jedynie w tych dwóch listach powiedział Kościół w Bogu. Inne księgi mówią Kościół Boga, tak jak Korynt. Początek listu do Koryntian mówi Kościele Boga, który jest w Koryncie. Ale podczas gdy pisał do tych nowych wierzących, powiedział Kościół w Bogu. Naprawdę. Mam wiele pytań do Pawła i to jest tylko jedno z nich. Ja powiedziałbym, Pawle, to trochę zaawansowane. Wiecie, ci goście, oni dopiero zostali zbawieni. A ty mówisz, no, spuść z tonu trochę. Faktycznie, on spuścił z tonu. Jeśli przeczytacie to powoli, on przedstawiał prawdę w bardzo prosty sposób. Ale co on podkreślał? To jest to, o co mi tu chodzi. Całkowicie nowi wierzący są w życiu Kościoła miesiąc. Co on podkreśla? Jesteście w trójjedynym Bogu. Kościół w Tesalonice jest w trójjedynym Bogu. Niesamowite. Niesamowite. By użyć tego rodzaju stwierdzenia, jesteście w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Odnosi się to do trójjedynego Boga. Możecie powiedzieć, a gdzie jest Duch? Tu jest sugerowany ten Duch. Jeśli wejdziecie w Niego, będziecie, to jest Duch. Jest tu mowa o tym, że Kościół jest w trójjedynym Bogu. To ma sens, prawda? Ponieważ na końcu Mateusza, Ewangelii według Mateusza, kiedy Pan nakazał uczniom głosić Ewangelię i wzbudzać kościoły, Kościół, powiedział, idźcie i chrzcicie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imię tam, według Wincenta, oznacza osobę. My zgadzamy się z tym, to jest prawidłowe. Imię to osoba. My wkładamy ludzi w trójjednego Boga, gdy ich chrzcimy. Tak więc Kościół zbiorowo jest również w trójjedynym Bogu. On nie mówi jedynie Kościół w Bogu. Mówi Kościół w Bogu Ojcu. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że nie jestem uciążliwy, ale musimy zwracać uwagę na każde słowo, to coś oznacza. Inaczej byłoby to powiedziane w inny sposób. To nie jest Kościół w Bogu. Kościół nie może być w Bogu, ale Kościół może być w Bogu Ojcu. Rozumiecie? Bóg, Stworzyciel, Bóg, nieprzetworzony Bóg, mieszka w niedostępnym świetle. Nie możecie w Niego wejść. Ale teraz zostaliście narodzeni z Niego. Teraz możecie być w Nim. Macie więź życia z Nim. Możecie w Nim być, ponieważ został przetworzony. I nie jest jedynie Bogiem Ojcem. Jest Panem Jezusem Chrystusem. Wiecie, ja nie, wy być może tak, ale ja niezbyt często mówię, wypowiadam cały ten tytuł. Pan Jezus Chrystus. Ale powinniśmy. Wiecie dlaczego? Bo to wszechzawierające słowo. Pan Jezus Chrystus jest wszechzawierające. Po pierwsze, mówimy, że jest Panem. Oznacza to, że jest samym Bogiem. Jezus Chrystus jest Panem. Jest Panem. I jest Jezusem. Jezus jest Jahwe Zbawicielem. Więc powtórzę, jest równy Jahwe, ale jest Jahwe, który jest Zbawicielem. I nie tylko to, jest Chrystusem. To Jego tytuł. Jest Chrystusem. Oznacza to, że był tym, który został namaszczony przez Boga. Oznacza to również, że namaszcza nas Bogiem. Jest Panem Jezusem Chrystusem. Och, musimy czytać to modlitewnie. To jest tak dobre. Posłudze brat Klee wskazuje, że Alford w swoim Nowym Testamencie ma bardzo dobry przypis na temat tego wyrażenia w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Mówi, że o tym, że jeśli mówimy, że Tesaloniczanie są w Bogu Ojcu, oznacza to, że nie są już poganami, narodzili się z Boga. A jeśli mówimy, że są w Panu Jezusie Chrystusie, oznacza to, że nie są Żydami. Więc czym oni są? Wiecie, oni byli Żydami. Paweł poszedł do synagogi, by głosić im Ewangelię. Ale teraz nie są już Żydami. Kim są? Są Bóg ludźmi teraz. Po prostu Bóg ludźmi. Nie są poganami, Żydami. Są tylko członkami Chrystusa. Co za piękne słowo. Tak więc to krótkie wyrażenie w pierwszym wersecie, na samym początku pierwszego listu do Tesaloniczan, mówi nam, że Kościół jest w organicznej więzi z trójjedynym Bogiem, a ta organiczna więź stanowi witalną podstawę do tego, byśmy prowadzili święte życie dla życia Kościoła, który to jest tematem tej księgi. Prowadzenie świętego życia dla życia Kościoła. To posiada podstawę. I tą podstawą jest witalna podstawa, która polega na tym, że mamy organiczną więź z trójjedynym Bogiem. Dobrze. Powinienem już zacząć czytać. Podpunkt A. Pierwszy list do Tesaloniczan 1:1 zawiera objawienie niesamowitego faktu, że Kościół znajduje się w jedynym swoim rodzaju Bogu i że ten Bóg to nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus. Podpunkt 1. Kościół jest nie tylko z Boga i Chrystusa, Kościół również znajduje się w Bogu i w Chrystusie. Widziałem wiele tak zwanych kościołów, które nazywają się Kościół Boga. Nigdy nie widziałem znaku, który mówi Kościół w Bogu. Nie róbcie żadnego. Nie potrzebujemy tego. Po prostu rozpoczynamy Kościół w naszej miejscowości. Ale tak naprawdę mielibyście rację, jeśli powiedzielibyście, że jesteśmy Kościołem w Bogu. Ale Paweł mówi o obydwu rzeczach. Kościół Boga oznacza to, że Bóg jest naturą Kościoła. Kościoły Boga. W ten sam sposób, jak ten podest, to podium, jest z drewna. Naturą tego podestu jest drewno. Naturą Kościoła jest Bóg. To Kościół Boga. Oczywiście, mówiąc Kościół Boga, oznacza my również to, że Bóg posiada go. Kościół należy do Boga. To jest zegarek Marka. Oznacza to, że go posiadam, a nie oznacza to, że ja jestem jego naturą. Ja go posiadam. To mówimy o Kościele, Boga, mówiąc o obydwu rzeczach. O naturze Kościoła i fakcie, że jest Bóg go posiada. Gdy mówimy o Kościele w Bogu, teraz mówimy o pozycji Kościoła. A pozycja Kościoła stoi w kontraście do stanu Kościoła. Wiecie, żyjemy w tej fizycznej sferze, więc mamy do czynienia z tymi wszystkimi rzeczami w Kościele, które są fizyczne i materialne. I jako rezultat jesteśmy bardzo, bardzo przejęci o stan Kościoła i nasz własny stan. I zwracamy na to wiele uwagi. Paweł całkowicie to ignoruje. W ogóle nie mówi o ich stanie. Tak samo z kościołem w Koryncie. Jeśli zapytalibyście mnie, jak się ma brat ten a ten, powiedziałbym wam o jego stanie. Wiecie, no cóż, teraz to i tamto. Prawdopodobnie, gdybyśmy zapytali Pawła, jak się ma ten brat, powiedziałby, o, jest w trójjedynym Bogu. Mówiłby o jego naturze i pozycji. Nie mówiłby o jego stanie. Musimy podążać za Pawłem, nauczyć się od Pawła. Mówimy zbyt wiele o rzeczach związanych. Ja zbyt dużo mówię o sprawach związanych ze stanem. Dwa. Ważne jest, abyśmy zobaczyli, że Kościół w naszej miejscowości jest z Boga i w Bogu. Łatwo mi uwierzyć w to, że Kościół w Twojej miejscowości jest Boga i w Bogu, ponieważ nie ma mnie tam. Trochę trudniej jest dla mnie uwierzyć, że Kościół w mojej miejscowości jest Boga i w Bogu. Naprawdę muszę wydostać się z fizycznej sfery rzeczy widzialnych i wejść w boską i mistyczną sferę rzeczy niewidzialnych. By to powiedzieć, prawdopodobnie powinniśmy ćwiczyć się mówienie tego do siebie. Kościół w mojej miejscowości jest Boga i w Bogu. Chrystusa i w Chrystusie. To prawda. Powiedziałem już wam, Paweł zignorował stan. To znaczy, że Paweł był jak Bóg. Pamiętacie, co Bóg powiedział do Balaama? Powiedział, nie widziałem żadnej nieprawości w Izraelu. Jest jakaś nieprawość w Izraelu? Nigdy jej nie widziałem. Bóg nie troszczy się, nie powiedziałbym nie dba, ale nie skupia się na tym i tego nie podkreśla. Wiecie dlaczego? Bo nie martwi się o rezultat. Nie martwi się, jak sprawy się potoczą. On już wie. On wie. W swoim wiecznym spojrzeniu to jest absolutnie prawda. W swoim wiecznym spojrzeniu nie ma nieprawości w Jakubie. Dalej, B. Kościół składa się z istot ludzkich, jednak oni, wierzący, znajdują się w trójjedynym Bogu. To dobre słowo, które powiedział Paweł. Kościół Tesaloniczan w Bogu Ojcu. Wiecie, Tesaloniczanie to nie jest zbyt dobre, ale w Bogu Ojcu to jest wspaniałe. Dlaczego? Ponieważ Tesaloniczanie odnosi się do naturalnego źródła. Tesaloniki, Tesalonika była niegodziwym miastem, takim grzesznym miastem. Mówiąc, że jesteś Tesaloniczanem, to nie powinieneś być z tego dumny. Ale powiedzieć, Kościół Tesaloniczan w Bogu, możemy być z tego szczęśliwi. Skład Kościoła po prostu to byli Tesaloniczanie, ponieważ ten Kościół znajdował się w mieście Tesalonice. Ale to nie jest jego natura. C. Kościół to grupa ludzi, którzy narodzili się z Boga, Ojca, posiadając Jego życie i naturę, i którzy zostali wprowadzeni w organiczny związek z Chrystusem. W Bogu Ojcu i w Chrystusie. Aby Kościół był w Bogu, Bóg musi się stać naszym Ojcem, a my musimy mieć z Nim więź życia. W pierwszym liście do Tesaloniczan 1:1 słowo ojciec oznacza więź w życiu. W Bogu Ojcu narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy odrodzeni i teraz, jako Jego dzieci, mamy z Nim więź życia. Kościół jest w Bogu Ojcu oznacza, że Kościół jest w Bożym zamyśle, planie, wyborze i przeznaczeniu. Jak możemy tak powiedzieć, że w Bogu Ojcu oznacza to wszystko? Ponieważ w Efezjan 1:4-5 to fragment Bożej ekonomii, który jest realizowany przez Ojca w Jego bóstwie, w zamyśle, w Jego zamyśle, planie, wyborze i przeznaczeniu. Kościół w Bogu Ojcu to Kościół w tym, który jest jedynym inicjatorem i tym, który daje początek. To tak dobre, prawda? To krótkie wyrażenie w Bogu Ojcu oznacza tak wiele. Być w Panu Jezusie Chrystusie to być organicznie zjednoczonym z Chrystusem we wszystkim, czym On jest i czego dokonał. Paweł mówi nie tylko o byciu w Bogu, ale też byciu w Chrystusie. Tak powiedziałem, nie mówi tylko w Chrystusie, ale w Panu Jezusie Chrystusie. Bardzo znaczące. W Panu Jezusie Chrystusie położony został kres wszystkiemu w starym stworzeniu. Gdyż być w Chrystusie to znajdować się w Jego śmierci. Tej śmierci, która kładzie kres wszystkim negatywnym rzeczom, włączając w to nasze ja, nasz grzech, nasze grzechy, szatana, świat, stare stworzenie. Wszystko to zostało zakończone, położono temu kres i osiągnięto. Zostało to osiągnięte przez Chrystusową wszechzawierającą śmierć, co oznacza, że jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteśmy ochrzczeni w Niego. Rzymian 6:3-4 jasno mówi o tym. Gdy jesteśmy ochrzczeni w tą osobę, to z jednej strony jesteśmy wszczepieni. Wszczepieni tak jak jedna z gałęzi w krzew winny, ale równocześnie rośniecie razem z Nim w podobieństwie Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Tak więc chrzest jest śmiercią, jest pogrzebem wszystkich tych rzeczy. Nie jesteśmy jedynie w Panu Jezusie, jesteśmy też w Chrystusie. Chrystus odnosi się do zmartwychwstania. Tytuł Chrystus w pierwszym liście do Tesaloniczan 1:1 oznacza wszystkie bogactwa zmartwychwstania. Dlatego też być w Chrystusie to być w zmartwychwstaniu. Och! Jeśli przeczytacie studium życia pierwszego listu do Tesaloniczan, brat Lee spędził wiele, wiele, wiele czasu tylko nad tym jednym wersetem, pierwszym wersetem tej księgi. To niesamowite, to światło, które tam jest. Gruntowność tego studium. Tak więc jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Jesteśmy w Nim jako osobie, jesteśmy w Niego wszczepieni oraz uczestniczymy w Jego dokonaniach, w Jego śmierci, Jego w zmartwychwstaniu. Musimy iść dalej. Punkt D. Kościół jest w przetworzonym trójjedynym Bogu, w Ojcu, Synu i Duchu Świętym, tym, który stał się życiodajnym duchem wraz z Ojcem i Synem. Oczywiście, Kościół nigdy nie mógłby być w nieprzetworzonym Bogu. Nie ma takiego sposobu, żeby w Niego wejść. Jak już powiedziałem, nie możecie wejść w Ojca. On jest w niedostępnym świetle, nie możecie wejść w Syna. Jest człowiekiem z ciałem i kośćmi. W kogo możecie wejść? Możecie wejść w Ducha, życiodajnego Ducha, który jest zwieńczeniem przetworzonego i zwieńczonego trójjednego Boga. To jest ten, w którego wchodzimy. Bardzo podoba mi się ten punkt, ale musimy iść dalej. Punkt rzymski drugi. Kolejny główny punkt. Miejscowy Kościół jest wyrazem ciała Chrystusa w określonej miejscowości. Przeczytam wam 1 Koryntian 1:2. Do Kościoła Boga, który jest w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdym miejscu, który jest ich i nasz. Weźmy pod uwagę tylko to pierwsze wyrażenie do Kościoła Boga, który jest w Koryncie. Oba aspekty Kościoła znajdują się tutaj w tym jednym małym wyrażeniu. Kościół Boga odnosi się do powszechnego Kościoła. Kościół w Koryncie odnosi się do Kościoła miejscowego. Więc czym jest Kościół w Koryncie? Proste. To miejscowy wyraz tego powszechnego ciała, którym jest Kościół. To wspaniałe. Nie wiem, czy jest jakikolwiek inny werset, może wy wiecie, który przedstawia oba aspekty jednocześnie. A mówi, jedyne w swoim rodzaju ciało Chrystusa wyraża się w wielu kościołach miejscowych w boskiej jedności, takiej, jaka jest w trójjedynym Bogu, a także w boskiej naturze, pierwiastku, istocie, wyrazie, funkcji i świadectwie. Istnieje wiele kościołów, a wciąż posiadają jedną boską naturę, jeden boski pierwiastek, jedną boską istotę, jeden boski wyraz, jedną boską funkcję i jedno boskie świadectwo, ponieważ są jednym ciałem. Dlaczego to podkreślamy? Ponieważ podstawą dla nas do praktykowania jedności i jednomyślności w miejscowym życiu Kościoła, podstawą jest ta jedność, która istnieje w ciele Chrystusa, która tak naprawdę jest jednością Boskiej Trójcy. Oto podstawa. Bez tego nie ma czegoś takiego jak miejscowe życie Kościoła. Z pewnością nie ma czegoś takiego jak praktyka jedności i jednomyślności. Wiecie, o to Pan modlił się w Ewangelii według Jana 17:21, aby oni wszyscy byli jedno. W jaki sposób? Tak jak Ty, Ojcze, we mnie, jesteś we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas, aby świat mógł uwierzyć, że mnie posłałeś. To daleko przekracza naszą wyobraźnię. Musimy mówić ludziom, że trójjedyny Bóg chce wprowadzić nas, mnie i Was, w tą więź współzamieszkiwania, która istnieje wewnątrz trójjednego Boga. Z trudnością mogę to powiedzieć, to jest tak zdumiewające. Zapytacie ludzi, gdzie Bóg chce was wprowadzić? Niebo, rezydencja z basenem, może trochę zielonej trawki, gdzie mogę grać w golfa. Nie, On chce wprowadzić nas w siebie, wewnątrz tego współzamieszkującego trójjednego Boga. Ta jedność jest powodem, dla którego możemy praktykować jedność, jednomyślność, miejscowość za miejscowością. Podpunkt B. Kościół objawiony w Ewangelii Mateusza 16-18 to Kościół powszechny. Pierwsza wzmianka to była mowa o powszechnym Kościele. Jedyne w swoim rodzaju ciało Chrystusa, podczas gdy Kościół objawiony w Ewangelii Mateusza 18-17 to Kościół miejscowy. Potrzebujemy obu. Nie myślcie sobie, że obniżam wartość miejscowego Kościoła. Nie, tak nie robię. Musicie być w miejscowym Kościele, by być w Kościele powszechnym. Inaczej, w jaki sposób możecie być w nim? To tak jak mam zamiar być w Stanach Zjednoczonych, ale muszę być w jednym ze Stanów, tak jak w Kalifornii. Dzisiaj jestem w Kalifornii, więc jestem w Stanach Zjednoczonych. A jeśli nie jesteś w żadnym ze Stanów, to jak możesz być w Stanach Zjednoczonych? To podobnie jak z Kościołem miejscowym powszechnym. Jesteśmy członkami Kościoła powszechnego. I wiecie co? Poznałem takich chrześcijan, którzy mówili: jestem członkiem Kościoła powszechnego, ale nie są w żadnym kościele miejscowym. Wiecie, to niemożliwe. Dzisiaj jesteśmy w fizycznej sferze. Musimy być w kościele miejscowym, żeby być w kościele powszechnym. C mówi: jedyne w swoim rodzaju ciało Chrystusa wyraża się w wielu miejscowościach jako kościoły miejscowe. Więc co jest pierwsze? Kościół powszechny czy kościół miejscowy? Co jest kurą, a co jest jajkiem? Nie wiem dlaczego, ale nie rozumiałem tego. Może dlatego, że z powodu mojego podłoża. Kiedyś myślałem jako młoda osoba, że najpierw są kościoły miejscowe, dodacie je do siebie wszystkie razem i mamy kościół powszechny. Ale jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. Kościoły miejscowe wywodzą się z kościoła powszechnego. Kościół powszechny jest źródłem. Kościoły miejscowe są jak dzieci. Pochodzą od rodzica. Dobrze, D. Jedyne w swoim rodzaju ciało Chrystusa wyraża się w wielu miejscowościach jako kościoły miejscowe. Ciało Chrystusa jest źródłem kościołów miejscowych. Ciało jest źródłem. Następne słowo bardzo mi się podoba. Powiem wam, skąd to pochodzi, ponieważ jest to godne przeczytania. Pochodzi to z książki Praktyczne punkty na temat scalania. Posłuchajcie tego stwierdzenia. Powszechne ciało jest jak ojciec dla wszystkich kościołów, a wszystkie kościoły są jak dzieci dla ojca. To coś organicznego. Wiecie, czasami, gdy mówimy o rozprzestrzenianiu Kościoła, to pytanie się pojawia. Ono pojawia się dość często. Oto pytanie. Mamy grupę świętych, grupę wierzących, którzy żyją w miejscowości, jakiejkolwiek miejscowości, jaką chcecie. Co czyni ich kościołem w tej miejscowości? Tak naprawdę to bardzo trudne pytanie. Jeśli możecie na nie odpowiedzieć, to znaczy, że wiele wiecie. Innymi słowy, mamy 10 świętych żyjących w tym mieście. Kiedy są oni kościołem w tej miejscowości? Czy jest jakieś wymaganie pod względem liczby? Musicie mieć jakąś określoną liczbę świętych? Nie. Czy potrzebujecie starszych? Nie. Paweł ustanawiał kościoły i wyznaczał starszych później. Co dokładnie czyni tę grupę ludzi, tę grupę wierzących w tej miejscowości, kościołem w tej miejscowości? To trapiło mnie przez wiele lat, bo święci wiele razy zadawali mi to pytanie. Nigdy nie wiedziałem, jak na to odpowiedzieć. Pewnego razu przeczytałem to stwierdzenie. Powiedziałem, już wiem. Kościół, wydanie na świat miejscowego kościoła jest narodzinami. To jest organiczne. Możesz kupić salę spotkań, możesz powiesić znak, możesz założyć organizację non-profit w województwie, możesz uczynić wielki znak mówiący kościół w takiej miejscowości, ale to nic z tych rzeczy nie czyni cię kościołem. Kościół jest narodzinami od ciała Chrystusa. Kościół miejscowy jest narodzinami. Wiecie, co to oznacza praktycznie? Oznacza to, że ciało wie. Kiedy ta grupa świętych staje się kościołem w tym mieście. Zapytajcie Ojca, On wie. Ciało wie, kiedy to tak jak kobieta, która ma urodzić dziecko. Ona wie, kiedy już czas, żeby urodzić. I to dziecko również wie, kiedy ma się urodzić. To jest organiczna rzecz. Widzicie to? Kocham to. Właśnie mieliśmy konferencję na temat wewnętrznego i organicznego budowania ciała. I rzeczywiście, to jest organiczne. Jakkolwiek, to tajemnica. Idźmy dalej. Każdy kościół miejscowy jest częścią jedynego w swoim rodzaju powszechnego ciała Chrystusa, miejscowego wyrazu tego ciała. Tylko częścią. Nie pełnym wyrazem. W całym wszechświecie wszystkie kościoły miejscowe stanowią jedno ciało, a lokalnie każdy miejscowy kościół jest miejscowym wyrazem powszechnego ciała. W związku z tym miejscowy kościół nie jest ciałem, ale tylko częścią ciała, wyrazem ciała. Rzekłbym, takim częściowym wyrazem, ponieważ potrzeba wszystkich kościołów, by mieć pełnię. Dobrze. Powszechny Chrystus posiada cząstkę siebie w każdym kościele miejscowym. Każdy kościół miejscowy jest częścią Chrystusa, a wszystkie te części stanowią ciało. To taka sama zasada jak członków. Jesteśmy członkami Chrystusa. To znaczy, że jesteśmy częścią Chrystusa. Indywidualnie jesteśmy częścią Chrystusa. I indywidualnie stanowimy częściowy wyraz Chrystusa. To w taki sam sposób, jak dzieje się z kościołami miejscowymi. One są częścią ciała i są częściowym wyrazem tego ciała. F, podłoże kościoła, stanowi zasadniczo wyjątkowa jedność ciała Chrystusa, którą praktykuje się w kościołach miejscowych. Poruszyłem ten punkt. Jedność jest atrybutem ciała Chrystusa, jedynego w swoim rodzaju ciała Chrystusa. Miejscowe podłoże jest praktykowaniem tego. Jeśli nie byłoby tam tej jedności, nie byłoby praktyki. Zarówno powszechne ciało Chrystusa, jak i kościoły miejscowe są jedno w jedyny w swoim rodzaju sposób. W całym wszechświecie istnieje jedno jedyne ciało, a w każdej miejscowości istnieje jeden jedyny kościół miejscowy. Ta wyjątkowa jedność jest podstawowym pierwiastkiem życia kościoła. Kościoły w różnych miejscowościach istnieją dla powszechnego wyrazu Chrystusa. Zostałem bardzo pobłogosławiony przez Pana z tego powodu, że mogłem odwiedzić wiele, wiele, wiele kościołów w różnych krajach. I to prawda, potrzebujemy ich wszystkich. Potrzebujemy ich wszystkich. To tak jak obraz starego stworzenia. Jest około 7 miliardów ludzi na tej planecie. Potrzebujecie ich wszystkich, żeby mieć pełen wyraz człowieczeństwa, ludzkości. Nie wystarczy setka czy milion albo tysiąc. To obraz. W boskiej sferze, jeśli chodzi o Kościół, ciało Chrystusa, żeby był pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim, potrzebujemy wielu kościołów miejscowych. Im więcej, tym lepiej. Kościół miejscowy, który czyni wszystko miejscowym i który wyraża tylko miejscowość, staje się lokalną sektą. Podziałem na gruncie miejscowości. To się wydarzyło. To istnieje. Niestety. Nawet nazywają się kościołem w tym mieście, ale tak naprawdę są sektą. Posłużę się posługą. Jest bardzo dobre poselstwo w książce Szkolenie Młodzieży, gdzie brat Lee w jednym poselstwie podał sprawdziany, jaki możemy poddać kościół, czy kościół jest miejscowy, jest prawdziwym kościołem, czy nie. Myślę, że to było 6 sprawdzianów. Niektóre były bardzo oczywiste, na przykład nieposiadanie innej nazwy albo innej nauki, ale ostatni sprawdzian, jeśli dobrze pamiętam, prawdziwy kościół miejscowy ma społeczność ze wszystkimi kościołami miejscowymi na całej ziemi. Nie tylko w sam sobie, ze sobą, w swoim województwie, w swoim regionie, w swoim kraju. Nie. Jest to powszechne. Dobrze. Skończę. Wszystkie podstawowe rzeczy służące ciału nie są lokalne. Duch nie jest miejscowy. Chrystus nie jest miejscowy. Bóg nie jest miejscowy. Biblia nie jest miejscowa. Nauczanie i społeczność apostołów nie są miejscowe. To są wszystko podstawowe rzeczy potrzebne dla ciała. Punkt H, myślę, że być może najważniejszy punkt w tym planie. Przede wszystkim on przemawia do mnie. W naszym rozumieniu jest mowa tutaj, w jaki sposób my myślimy o Kościele, dobrze? W naszym rozumieniu ciało powinno być na pierwszym miejscu, a kościoły miejscowe na drugim. Czy to jest nasza aktualna sytuacja? Nie wiem, ale to mówi o kwestii podkreślenia. Czyż nie tak? Dbamy o dwie te sprawy. Dbamy o Kościół w naszej miejscowości, ale coś, jeśli mamy dwie rzeczy, coś jest pierwsze, a coś jest drugie. Które jest pierwsze? Ciało. Ciało zawsze powinno być pierwsze. Zawsze. Jeśli w jakichkolwiek rozważaniach mamy o Kościele w naszej miejscowości, jakkolwiek myślimy, tak jak mówi plan, musimy mieć świadomość ciała. Przeczytam wam krótki tutaj fragment. Nie będę mówił, przeczytam to. Z książki Dalsze rozważania na temat starszeństwa, regionu dzieła i troski o ciało Chrystusa. Jest to rozdział na temat poznania ciała, strona 17. Jest mowa tak. Wszystkie kościoły miejscowe mają tego samego ducha, jednego ducha. Więc przeczytam tutaj ten fragment. Wszystkie podstawowe rzeczy dla ciała nie są miejscowe. Niektóre sprawy praktyczne mogą być jedynie miejscowe, ale musimy zdać sobie sprawę, że wszystkie kościoły miejscowe są jedynym w swoim rodzaju kościołem powszechnym. I wszystkie mają tego samego jednego ducha. Tutaj jest to zdanie. W tym świetle potrzebujemy rozważyć ponownie nasze obecne zrozumienie Kościoła. Nasze zrozumienie Kościoła może być niezrównoważone. Myślę, że naprawdę musimy rozważyć to słowo. Potrzebujemy je rozważyć. Dobrze, przeczytam trochę więcej. Musimy również znać ciało w praktyce. Miejscowość jako podłoże Kościoła oddziela Kościół w jego egzystencji, ale nie dzieli Kościoła w esencji, w istocie. Istotowo wciąż jesteśmy jednym ciałem na całej ziemi. Tutaj jest podsumowanie. Nasza myśl musi ulec radykalnej zmianie. Musimy uważać nasz Kościół miejscowy jako część ciała Chrystusa. Naprawdę tak jest. Czasami, gdy podróżuję, lubię zadawać takie pytanie braciom w krajach i mówię do brata: ile jest kościołów w waszym miejscu? Oni myślą chwilę. Właśnie teraz mamy już ponad 100 coś. Nie? Odpowiadam, nie, nie macie. To niewłaściwe. Nie, nie, naprawdę, mamy ponad 100 kościołów. Nie, nie macie. Macie tylko jeden. I nie mówię tego. Naprawdę nie żartuję. Nie próbuję żartować, ale usiłuję zrobić to, co posługa tutaj robi. Widzicie, ciało nie jest pierwsze w naszej świadomości. Nie jest. Więc Pan musi nas skorygować. On potrzebuje podłoża, żeby nas skorygować. Kościoły miejscowe są procedurą, którą Bóg stosuje, aby osiągnąć cel swojej ekonomii, ciało Chrystusa. Powinniśmy traktować nasz miejscowy kościół jako część ciała Chrystusa. Co wy na to? Może powiecie, kościoły miejscowe są procedurą. Żyjemy w wieku procedury. Odpowiem wam tak, jesteśmy w wieku procedury. Ale jest pewna grupa ludzi, która wydostanie się z zaledwie procedury i osiągnie cel w tym wieku, za ich życia. To zwycięzcy. Zwycięzcy będą prowadzić życie w rzeczywistości ciała Chrystusa w tym wieku procedury. Nie każdy tak będzie, ale niektórzy tak. Bracia i siostry, potrzebujemy być pośród tych, którzy osiągną cel w tym wieku. Tak, kocham procedurę. Tak jest. Oddałem całe swoje życie. Jestem tu, odkąd jestem bardzo, bardzo młody. Kocham ją. Ale chcę osiągnąć cel za mojego życia i w tym wieku, co oznacza prowadzić życie w rzeczywistości ciała Chrystusa. Wszyscy musimy modlić się o to. Ostatni punkt. Praktykując życie Kościoła, musimy mieć świadomość ciała. I wykonałem takie ilustracje już. W większości zazwyczaj nie mamy takiej świadomości. Dlatego musimy wypatrywać Pana, aby prowadzić życie ciała, musimy być pełni uczucia wobec ciała, obierając odczucia głowy jako nasze własne. Paweł był taką osobą. On wszedł w to. Wszedł w rzeczywistość ciała Chrystusa za swojego życia. Jeśli jako członkowie mamy we wszystkim takie odczucie, jakie ma głowa i troszczymy się o ciało, wówczas będziemy przyjmować ciało ja za regułę w naszym umyśle, myślach, słowach i czynach. Powinniśmy zaprzeć się siebie i utożsamić się z ciałem. Jeśli to zrobimy, życie, które prowadzimy, będzie życiem ciała, a Pan zdobędzie wyraz ciała. Dobrze, podpunkt trzeci. Radowanie się Chrystusem sprawia, że mamy tą świadomość. Co wy na to? Gdybym zapytał was wcześniej, przed tym spotkaniem, święci, w jaki sposób mogę podnieść moją świadomość ciała Chrystusa? Czy odpowiedzielibyście mi w taki sposób? Nie czujcie się źle, ja również bym tak nie odpowiedział, ale to jest naprawdę odpowiedzią. Poprzez nasze radowanie się i doświadczanie Chrystusa, Jego uczucie i odczucie stanie się coraz bardziej naszym odczuciem. B. Wszystko, co robimy, ma związek z ciałem, dlatego zawsze, gdy podejmujemy jakieś działanie, musimy mieć właściwe podejście do ciała. Wiedzieliście o tym? Że cokolwiek robicie, ma to związek z ciałem. Nie, my nie mamy takiej świadomości. Zazwyczaj nie mamy. To tylko ja. To po prostu moja decyzja. To moje działanie. Nie, tak nie może być, ponieważ jesteś członkiem ciała. Wszystko, co się tyczy ciebie, ma związek z ciałem. Kiedykolwiek coś robimy, musimy mieć właściwe nastawianie, właściwe rozważanie ciała. Nie powinniśmy czynić nic bez troski o ciało. Musimy zastanowić się, jak czułoby się ciało z tym, co będziemy robić oraz jak ciało odzyskiwanie zareaguje. Nasze zachowanie zależy od tego, do jakiego stopnia widzimy ciało. Brat Nim miał w swojej posłudze na temat ciała Chrystusa bardzo mocno podkreślał kwestię widzenia i zapytał tych, którzy byli pod jego doskonaleniem, by opowiedzieli o ich tym, co widzą na temat ciała podczas szkolenia, które dał. I potem, gdy opowiedzieli na temat ciała, on rzekł im, nie zobaczyliście ciała. Cóż, myślę, że to powinno być dla nas ostrzeżeniem. Nie myślmy, że z czasem, po prostu z upływem czasu, spędziłem x lat w odzyskiwaniu, to na pewno widziałem ciało, widzę ciało. Nie, nie. Znam ludzi, naprawdę przykro, ale znam ludzi, którzy są w odzyskiwaniu przez dekady i nie widzą ciała. To całkowicie możliwe, więc musimy naprawdę się o to modlić. Jeśli jesteśmy jednomyślni tylko w swoim kościele miejscowym, nie troszczymy się o inne kościoły, tego rodzaju jednomyślność jest sektą, podziałem. Jeśli dbamy o ciało i troszczymy się o nie, nie będzie problemów. Pośród wszystkich kościołów, które składają się na jedno powszechne ciało Chrystusa, nie ma organizacji. Ale posłuchajcie, istnieje społeczność. Niektóre miejsca z tego powodu, że tak obawiają się organizacji, której nikt z nas nie chce. Nikt z nas nie chce organizacji, ale nie odcinajcie się od społeczności. Potrzebujemy mieć społeczność. Społeczność jest niezbędna. Umrzecie bez niej. To tak jak obieg waszej krwi, jak krążenie. Musicie to mieć. Więc nie mamy organizacji, ale mamy społeczność. I rozległą, obszerną, a nawet powszechną. Wszystkie kościoły na ziemi stanowią jedno ciało i w tym jednym ciele występuje krążenie boskiego życia. Społeczność ciała, która jest jak krążenie krwi w naszym fizycznym ciele. z jednej strony czyni nas jedno, a z drugiej strony zachowuje nas zdrowymi. To naprawdę wiele znaczy. Większość duchowych chorób są spowodowane ubogim krążeniem. Brak społeczności, brak scalania spowoduje, że będziecie mieli duchowe choroby. Społeczność związana jest z jednością. Krążenie boskiego życia w ciele wprowadza wszystkie członki ciała w jedność. Tak więc wszystkie kościoły miejscowe powinny mieć społeczność ze wszystkimi prawdziwymi kościołami miejscowymi na całej ziemi, aby zachować powszechną społeczność ciała Chrystusa. Chociaż administracja kościoła jest miejscowa, społeczność kościoła jest powszechna. Kościoły istnieją w wielu miastach, ale w całym wszechświecie istnieje jedna powszechna społeczność. Nie cieszyłem się zbytnio tą pandemią, ale jedna rzecz, z której się cieszyłem, że w jeden dzień mogą mieć społeczność z wieloma świętymi w różnych krajach tego samego dnia. Naprawdę mi się to podoba. Już dzisiaj byłem w wielu krajach. Odwiedzę kolejny tego popołudnia. Czyż to nie wspaniałe? To ze względu na scalanie. Dobrze, teraz podsumuję krótkim słowem zastosowania. Powróćmy do tego pytania. W jaki sposób, jak możemy mieć zwiększoną świadomość ciała Chrystusa? Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że potrzebujemy zwiększonej świadomości. W jaki sposób możemy ją mieć? Trochę zebrałem fragmentów z posługi, kilka punktów. Po pierwsze, musimy zobaczyć ciało. Musimy zobaczyć ciało. To musi się stąd zacząć. Nie powinniśmy zakładać, że tak jest. Musimy się modlić, tak jak Paweł. Tak Paweł się modlił. Efezjan, pierwszy rozdział. To była modlitwa Pawła z Efezjan 1, abyśmy widzieli ciało. A następnie w Efezjan 3 modlił się, abyśmy radowali się Chrystusem, czyniącym sobie dom w naszym sercu. To są dwie pierwsze rzeczy. One obie są, występują w planie. Po pierwsze, musimy zobaczyć ciało. Po drugie, musimy cieszyć się Chrystusem na sposób tego, że czyni sobie dom w naszym sercu. Widzieć Chrystusa, Efezjan 1, radować się Chrystusem, Efezjan 3. Następnie Efezjan 4, musimy żyć wspólnie, zbiorowo, pod głową, obierając głowę jako życie, zasadniczy przedmiot i centrum. Następnie w Efezjan 4 również musimy rosnąć, dorosnąć w głowę. Musimy rosnąć w życiu. Świadomość pochodzi z życia. Im więcej rośniemy w życiu, tym więcej świadomości mamy. Następnie musimy koordynować się ze wszystkimi członkami. To pomoże nam. To będzie nas denerwowało, ale nam pomoże, by zwiększyć naszą świadomość. Koordynujcie się ze wszystkimi członkami, bo wszystkie mają różne dary i funkcje. Następny punkt. Musimy rozpoznać władzę ciała. Może powiecie, dlaczego mówisz o władzy? Myślałem, że rozmawiamy o czymś organicznym. Tak, to jest organiczne. Władza w ciele jest organiczna, nie jest organizacyjna, hierarchiczna, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Istnieje władza w ciele. Jeśli chcesz rosnąć właściwie, to musisz to ją rozpoznać. Ostatni punkt. Musimy się scalać. Scalanie wprowadzi rzeczywistość ciała Chrystusa. Dziękujemy Panu, że podczas tej pandemii dał nam wiele, wiele bardzo dobrych okazji do scalania. Chcę, żeby ta pandemia się zakończyła, ale nie chcę, by scalanie się zakończyło. Mam nadzieję, że stanie się to trwałym elementem w naszym praktykowaniu życia Kościoła przez resztę naszego życia. Dobrze, zakończę tutaj. Mój czas się skończył. To czynnik, niezbędny czynnik do odzyskania życia Kościoła. Czynnik tego, że Kościół jest trójjedynym Bogu, kościoły miejscowe są wyrazem ciała Chrystusa, a wierzący praktykują życie Kościoła, mając świadomość ciała.